bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Jaki będzie ten nowy 2022 rok? Wszyscy chyba liczymy na to, że lepszy od poprzedniego i że w dużej części wrócimy do życia sprzed pandemii. Od tej sytuacji zależne są też różne działania skierowane do osób niepełnosprawnych. O planach na ten rok w naszym regionie dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Żeby działania były skuteczne, potrzebne są dobre chęci, ale one nie wystarczą, gdy nie będzie pieniędzy. A takie na działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich rodziny są zarezerwowane w budżecie województwa podlaskiego. I o tym mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Elżbieta Rajewska-Nikonowicz.
My w tej chwili realizujemy projekt Mieszkalnictwo i mamy 5 mieszkań, które otworzyliśmy wspomaganych na terenie naszego województwa, więc działania będą skierowane do osób niepełnosprawnych, które mogą przybywać w tych mieszkaniach. Część mieszkań już działa, część mieszkań jeszcze w tej chwili trwa rekrutacja. Jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania, które realizujemy, to są na zasadzie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Naszych działań bezpośrednio skierowanych do mieszkańców jest niewiele, aczkolwiek staramy się w ramach swojego budżetu zrealizować takie działania, które naszym mieszkańcom są potrzebne. Planujemy, ponieważ jest pandemia, w związku z tym nie możemy zrobić szkoleń takich, które byłyby stacjonarne. Planujemy szkolenia przede wszystkim dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, dlatego że rodzice wymagają cały czas wsparcia, a w tej chwili to wsparcie jest bardzo ważne ze względu na izolację osób niepełnosprawnych. Dlatego zorganizujemy jak co roku piknik. Osoby niepełnosprawne na wózkach, dzieci oraz ich rodzice przyjeżdżają na ten piknik. Jest to działanie bardzo ważne, dlatego że w tym czasie okazało się, kiedy jest ta pandemia, to ludzie mogą ze sobą pobyć, porozmawiać, pośmiać się, zawrzeć nowe przyjaźnie. Oprócz tego zawsze ze środków PFRON-owskich dostajemy pulę na wsparcie organizacji pozarządowych, dlatego planujemy koło maja ogłoszenie konkursów na rzecz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jakie to działania, jeśli chodzi właśnie o te organizacje pozarządowe i pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
Jako samorząd województwa według algorytmu otrzymujemy środki. Te środki idą na 3 działania. Jedno to jest wsparcie zakładów aktywności zawodowej, zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, budowa obiektów służących rehabilitacji, jest to zadanie Urzędu Marszałkowskiego, prowadzi to Departament Zdrowia i jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej mamy wsparcie organizacji pozarządowych. Działania są różnorakie. Jednocześnie możemy wesprzeć działania dotyczące rehabilitacji, dotyczące zajęć dla osób niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych, w zależności od tego, jakie są potrzeby tych organizacji. Staramy się sprostać wszystkim potrzebom.
Pieniądze, wiadomo, są bardzo potrzebne w realizacji tych różnych planów, ale też myślę, że takim bardzo ważnym elementem i też może wyzwaniem na ten kolejny rok w pandemii, jest to, żeby też troszeczkę zmieniać myślenie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, żeby też wspierać je nie tylko materialnie.
Oczywiście, dlatego tu integracja jest bardzo ważna w tym okresie. W ubiegłym roku już realizowaliśmy działania, które były skierowane do rodziców, którzy mają dzieci z autyzmem. W tym roku także planujemy działania, które będą bezpośrednio skierowane do mieszkańców. Chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje z psychologiem, z pedagogiem dla rodziców, żeby mogli zadzwonić i otrzymać taką pomoc i wsparcie, ponieważ wszyscy się załamujemy, okres jest bardzo trudny.
Szczegółowe informacje na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, a już za chwilę połączymy się z pełnomocnikiem Marszałka Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami, czyli z dr Anną Drabasz.
Bez barier.
Głównym celem działania pełnomocnika zarządu województwa podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami jest dążenie do pełnej realizacji praw właśnie takich osób, wynikających z konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w regionie, w tym w społecznościach lokalnych województwa podlaskiego. Czy takim głównym założeniem jest taka analiza problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
Na pewno tak, to znaczy ta moja wizja jest, że jednak to wszystko powinno być oddolne. I rzeczywiście w ramach tych zadań, które się wiążą z funkcją pełnomocnika, największą część zajmuje kontakt z ludźmi, którzy zgłaszają się z różnymi problemami, no bo najczęściej jednak to są problemy, z którymi się odzywają do mnie. Ewentualnie też, to też jest bardzo cenne, z pewnymi pomysłami na to, jakie zmiany można wprowadzić, jeżeli chodzi o wsparcie osób z niepełnosprawnościami, czy szerzej bym nawet powiedziała, nawet takie społeczne otoczenie osób z niepełnosprawnościami w naszym województwie. I to rzeczywiście jest ten taki element niezbędny, ten impuls idący od dołu, natomiast na pewno to, co jest jeszcze potrzebne, to na pewno współpraca samorządu, organizacji pozarządowych, różnych instytucji, które na rzecz osób z niepełnosprawnościami działają.
Z jakimi sprawami zgłaszają się ludzie do pani? Jeszcze kilka lat temu tym chyba głównym takim problemem to były bariery architektoniczne. Wiemy, że nie tylko większe miasta w naszym regionie, ale też i mniejsze miejscowości starają się sobie z tym radzić. Ale czy to dalej jest problem dla osób, które poruszają się na wózkach na przykład?
To dalej jest problem. To znaczy na pewno można zauważyć progres i to, że po pierwsze i mamy bardziej, mam nadzieję, zaraz się okaże, bardziej efektywne przepisy prawne, które w związku z tym, że weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności, obliguje przede wszystkim podmioty publiczne do tego, żeby udostępniać swoje przestrzenie, ale nie jest to wystarczające i na pewno w mniejszych miejscowościach bariery architektoniczne nadal decydują o tym, jaki jest dostęp do różnych sfer życia dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Więc to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie wcześniejsze, które pani mi zadała, dotyczące tego, z jakimi sprawami w ogóle zgłaszają się osoby, to na pewno trzeba wskazać, że z różnymi, bo to są kwestie związane i z rynkiem pracy, i brakiem możliwości zatrudnienia, i kwestie związane z edukacją, i kwestie związane z transportem, i z ochroną zdrowia. Tematem wiodącym na pewno jest taka szeroko rozumiana niska dostępność, i to w znaczeniu takim właśnie i fizycznym, ale też i faktycznym, i też niedostosowania wsparcia do potrzeb indywidualnych. Taki brak możliwości spersonalizowania tego systemu, które obecnie obowiązuje.
Czy zauważa pani też taką sytuację, która nam wszystkim się przytrafia, że jak jest jakiś problem, walimy głową w mur wielokrotnie, gdy to się nie udaje, to niektórzy się poddają?
To jest rzeczywiście taka codzienna osób z niepełnosprawnościami. To, że rzeczywiście w momencie, kiedy napotykamy na pewną przeszkodę, napotykamy na niedostosowanie systemu czy edukacyjnego, czy transportowego, czy w jakimkolwiek innym obszarze życia, nasze potrzeby są niezaspokojone, to w tym momencie brak takiego wsparcia z drugiej strony jest bardzo zniechęcający, bo to są najczęściej jednak kwestie takie bardzo podstawowe, które dotyczą potrzeb naprawdę takich, że powiem, codziennych i nie wiążą się z jakimiś, to nie wiem, powiem już może nieładnie, fanaberiami osób z niepełnosprawnościami, tylko po prostu tym, że chcą realizować się, chcą żyć. Więc w momencie, kiedy okazuje się, że jest to jakieś rozwiązanie jest niemożliwe, bo na przykład nie przewidują tego przepisy, albo rozwiązanie jest niemożliwe, ponieważ nie ma takich możliwości ze strony czy placówki, czy ze strony urzędu, to w tym momencie tak naprawdę już brakuje trochę argumentów po stronie osób z niepełnosprawnościami. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element, który musimy brać pod uwagę w momencie, kiedy w ogóle myślimy o tym, jaka jest codzienność osób, które żyją z niepełnosprawnością, ponieważ no, jest to takie obciążenie, które czasami po prostu zamyka drogę, które w momencie, kiedy nie ma tego uporu, kiedy nie ma siły, i to nie tylko fizycznej, ale także psychicznej, to tak naprawdę decyduje o tym, na ile procent człowiek żyje. A to jest, no, może być bardzo demotywujące. I wydaje mi się, że tutaj jest największa rola właśnie tych podmiotów, które są tymi podmiotami, mówimy, wspierającymi, czyli i samorządy, i organizacje pozarządowe, i same organizacje osób z niepełnosprawnościami, bo to też bardzo ważny taki aktor na tej scenie. Więc to rzeczywiście, to niestety jest nadal udziałem dużej części osób z niepełnosprawnościami.
Żyjemy w XXI wieku, a czy nadal trzeba walczyć ze stereotypem i myślę, że może też z sytuacją faktyczną, która w dawnych czasach miała miejsce, że osoba niepełnosprawna powinna siedzieć w domu na przykład i stąd to niedostosowanie wielu na przykład budynków użyteczności publicznej budowanych kilkadziesiąt lat temu do tego, żeby osoby niepełnosprawne mogły z nich korzystać. Czy nadal stereotyp jakiś taki pokutuje i z nim też trzeba walczyć?
No niestety tak. I to wydaje mi się, że coraz większym problemem staje się to, że same osoby z niepełnosprawnościami bardzo często zaczynają ten stereotyp przyjmować i wierzyć ze względu na to, że nie mają właśnie tego wsparcia w otoczeniu. W tym roku będziemy obchodzić 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. I to jest taki moment podsumowania. No trzeba powiedzieć, że to, co jest naprawdę wielkim osiągnięciem, to znaczy to, że przyjęliśmy tę umowę międzynarodową, to, że ona rzeczywiście ma swoje odzwierciedlenie w coraz większej liczbie aktów prawnych w kraju, to nadal jest niewystarczające do tego, żeby zmienić w ogóle sposób podejścia do problematyki niepełnosprawności i do osób, które z niepełnosprawnością żyją. Ta koncepcja, taka, którą my nazywamy może tak zbyt ogólnie konwencyjną, oczywiście ona jest zauważalna w różnych dokumentach, w różnych strategiach, które są tworzone. Natomiast to, co ja zauważam, to jest to na pewno, że nie ma pełnego zrozumienia tego, na czym ta konwencyjność polega, na czym polega podmiotowość osób z niepełnosprawnościami. Powiedziałam, że to jest bardzo śmiała koncepcja, która mówi o tym, że każda osoba z niepełnosprawnością, niezależnie od tego, jaka to jest niepełnosprawność, w jakim stopniu to jest niepełnosprawność, powinna móc decydować sama o sobie i prowadzić niezależne życie. To jest w ogóle rewolucyjne, jak pomyślimy sobie o całym systemie takim opiekuńczym, który od wielu dekad jest realizowany, który jest realizowany nie tylko w sposób taki, powiedziałam, instytucjonalny i właśnie związany z pewnym systemem ustrojowym nawet, ale też jest realizowany, powiedziałabym, w tym najbliższym otoczeniu, w domu osób z niepełnosprawnościami, w szkołach, w miejscach pracy, gdzie jednak ta niepełnosprawność jest cały czas traktowana jako coś niezwykłego i to niekoniecznie w pozytywnym z tego słowa znaczeniu, a jako coś, co jest odstępstwem od normy i co powinno być zaopiekowane, ewentualnie naprawione, albo, tak jak powiedziała pani redaktor, gdzieś tam w pewnym momencie też schowane w domu i to jest bardzo niepokojące w momencie, kiedy same osoby z niepełnosprawnościami zaczynają w to, nawet nie to, o to chodzi, że wierzyć, ale trochę przyjmować taki styl życia, bo no to też to konwencyjne podejście, to upodmiotawiające jednak przenosi ten ciężar decydowania także na same osoby z niepełnosprawnościami, więc jest to także wyzwanie i dla nas samych, ja mówię, jako osoba z niepełnosprawnością, ale także i dla naszego otoczenia.
Mówiąc osoba niepełnosprawna, to taka pierwsza myśl to jest taka, że jest to osoba, która porusza się na wózku. Ale też nie powinniśmy zapominać, że jest też wiele innych niepełnosprawności. Mówię tutaj na przykład o osobach z zaburzeniami.
I to jest tak naprawdę bardzo duża grupa. Ja mam takie doświadczenie może specyficzne, bo ono pochodzi z uczelni. Ja też wykładam na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. I trzeba powiedzieć, że no wśród naszych studentów również są osoby z niepełnosprawnościami i najczęściej są to osoby, u których ta niepełnosprawność jest niewidoczna najczęściej, bo to są osoby albo ze spektrum autyzmu, albo to są osoby z zaburzeniami psychicznymi, czy po kryzysie zdrowia psychicznego. I to tak naprawdę, no bo jak patrzymy na statystyki, no to możemy sobie śmiało powiedzieć, że w naszym otoczeniu zawsze taka osoba się znajdzie, więc ta niepełnosprawność może się wydawać rzadka, ale jedynie w momencie, kiedy myślimy o niepełnosprawności widocznej. Natomiast najbardziej na pewno taka wymagająca naszej uwagi jest ta niewidoczna niepełnosprawność i ona jest najczęstsza. To rzeczywiście dużo szkody robi takie patrzenie właśnie tylko przez pryzmat osób, które mają trudności z poruszaniem się. To też nas tego nauczyły te wszystkie znaczki, prawda, które parkingi chociażby wyznaczają dla osób z niepełnosprawnościami, ale wśród takich osób, które z tego korzystają, mogą być też na przykład osoby z chorobami wewnętrznymi, z chorobami serca na przykład, prawda, więc czy z układu oddechowego chorobami, to teraz w tym pandemicznym i postpandemicznym świecie na pewno będzie coraz częstsze, więc to rzeczywiście jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli bardzo szeroko na tę grupę i de facto możemy sobie powiedzieć, że jak myślimy sobie o tym, jak mamy swój świat projektować i planować przyszłość, to musimy uwzględniać bardzo szerokie spektrum i niesprawności, obniżonych sprawności, które są na przykład związane też i z wiekiem naszym, które są też czasami związane z sytuacją, w której się znajdujemy, więc powiedziałem, że tak jak mówiliśmy kiedyś, że niepełnosprawnych to jest jakiś margines, tak, że to jest, się liczyło 15%, obecnie mówimy nawet 15%, wydaje mi się, że jednak to jest taka kwestia, która dotyka każdego z nas na pewnym etapie życia w pewnej sytuacji.
Wspomniała Pani o pandemii, która dała nam się wszystkim we znaki i też nie bez powodu wspomniałam właśnie o osobach, u których tej niepełnosprawności na pierwszy rzut oka nie widać, bo siedzenie w domach i tak dalej, brak różnych kontaktów jeszcze bardziej pogłębia w niektórych przypadkach nie najlepszą sytuację osób niepełnosprawnych.
To fakt. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że o wzroście takich zaburzeń związanych właśnie z izolacją, związanych z pewnym naruszeniem więzi społecznych, to na pewno jest zauważalne. Same osoby z niepełnosprawnościami w tej pandemii z jednej strony oczywiście mogą powiedzieć, że niektóre te efekty mogą być korzystne, jak chociażby to, że przeszliśmy w dużej części na zdalność i to w pewnym momencie ułatwia też dostęp do niektórych czy dóbr kultury, czy do pracy, czy do materiałów edukacyjnych osobom z niepełnosprawnościami, które nie mogły wcześniej gdzieś dotrzeć, ewentualnie nie miały takiej szansy, żeby elastycznie pracować. Natomiast z drugiej strony to wszystko zależy od tego, na ile to jest dostępne, bo również ta zdalność ma swoje ograniczenia i ma też swoje zasady, które mogą zapewnić większą bądź mniejszą dostępność osobom, które chociażby mają problemy ze wzrokiem, ale nie tylko, bo jak mówimy właśnie o osobach ze spektrum autyzmu albo osobach z niepełnosprawnością intelektualną czy z niepełnosprawnością związaną z kryzysem zdrowia psychicznego, to rzeczywiście to nie załatwia wszystkich spraw, prawda? Czasami wręcz jest barierą, przeszkodą. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że już są badania, które pokazują, że jeżeli chodzi o dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami, mamy tutaj duże zaniedbania, często ze względu na to, że niektóre osoby, po prostu ich cały proces edukacyjny polegał na tym bezpośrednim kontakcie, to rzeczywiście można zauważyć negatywne efekty. Czy chociażby no, w niektórych zawodach i w niektórych branżach również niepełnosprawność mogła się przyczynić do tego, że osoby musiały rezygnować z pracy. Ja chociażby słyszałam od osób mi bliskich o takich przypadkach, kiedy osoby niedosłyszące ze względu na to, że musiały nosić, klienci musieli nosić maseczki, muszą nosić maseczki, więc ta komunikacja była zaburzona i rzeczywiście to wpływało na to, że rezygnowały te osoby z pracy. Więc tak naprawdę jest to bardzo złożona sytuacja. No ale suma summarum na pewno ten bilans jest rzeczywiście dla osób z niepełnosprawnościami niekorzystny, chociaż to jest tak jak w każdym obszarze życia dla wszystkich osób, że szukamy różnych metod na to, żeby się dostosować, żeby znaleźć nowe rozwiązania. To zawsze trwa. No i też wymaga tego, żeby dwie strony chciały się dostosować, żeby była ta współpraca i żeby były rozwiązania.
Wszyscy liczymy na to, że ten rok przyniesie nam zakończenie tej pandemii i wrócimy w większym stopniu do tego normalnego życia. Jakie są wyzwania, jeśli chodzi o Pani stanowisko, o osoby niepełnosprawne na ten 2022 rok? Jakie plany Pani jako pełnomocnika są właśnie na ten nowy rok, który się rozpoczął?
Na pewno ten zakres jest w jakiś sposób warunkowany tym, w jakich obecnie jesteśmy okolicznościach. Natomiast plany, jakie zawsze trzeba mieć, jednak na pewno nas motywuje to 10-lecie ratyfikacji konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, o której już wspominałam, do właśnie powiedzenia takiego sprawdzam i zobaczenia, co do tej pory udało nam się zrealizować. Na poziomie województwa na pewno wiele rzeczy jest jednak zależnych od powszechnego, uniwersalnego prawodawstwa. I tutaj rzeczywiście no, takim postulatem od wielu lat niestety jest cały czas zmiana systemu orzecznictwa. Myślę, że ten 2022 rok to będzie dobry moment, żeby rzeczywiście nastąpiły te zmiany. I od razu trzeba podkreślić, że każda zmiana to jest wyjście z pewnego stanu, do którego się już jednak, nawet jeżeli nie był do końca wygodny, to się przyzwyczailiśmy do czegoś zupełnie odmiennego, do czegoś, co będzie wymagało nie tylko, powiem szczerze, tego, żeby sam system się zmienił, czyli odpowiednie przygotowanie kadry, odpowiednie przygotowanie narzędzi do oceny potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony to też jest bardzo duże wyzwanie dla samych osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory w pewnym systemie już funkcjonowały, przyzwyczaiły się, wręcz przywiązały się tak do pewnych świadczeń, wsparcia, więc na pewno ten krok, mimo tego, że sobie cały czas go życzę, będzie dla nas wszystkich takim momentem przejścia, transformacji, który będzie wymagał wysiłku. Ale to na pewno jest taka rzecz, która pierwsza powinna się zmienić, bo od tego zależy wszystko. I to tutaj nie przesadzam, po prostu wszystko, bo cały system wsparcia, wszystkie uprawnienia, nawet takie funkcjonowanie czy w edukacji, czy w pracy od tego będzie zależało.
Oczywiście wiele działań warunkowanych będzie pieniędzmi, jak to bywa, ale chyba też ciągle apelujemy o zmianę nastawienia i myślenia o osobach niepełnosprawnych i ich potrzebach.
Tak, to jest takie przejście, które chyba najlepiej ilustruje taki pomysł, który jest obecnie opracowywany i mam nadzieję, że też będzie realizowany, który jest bardzo powiązany właśnie z tym systemem różniczym, jakim jest chociażby budżet osobisty. Budżet osobisty, który zakłada, że każda osoba z niepełnosprawnościami otrzymuje pewną pulę środków i jest odpowiedzialna sama za to, na co te środki będzie wydawać. Znaczy ten transfer oczywiście nie jest taki bezpośredni, nie otrzymujemy tego do kieszeni, natomiast podejmujemy decyzję, jakie wsparcie jest nam potrzebne, czy to będzie asystencja, czy to będzie transport, czy być może rehabilitacja i tutaj oczywiście ten zakres jeszcze nie jest do końca określony, ale samo już myślenie o tym w ten sposób, że decyzja nie jest po stronie urzędu, czy zespołu orzeczniczego, czy po stronie w końcu jakiegoś indywidualnego urzędnika, tylko po stronie osoby z niepełnosprawnością, no i jest na pewno rewolucyjny w naszych okolicznościach, w naszej rzeczywistości, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze właśnie ilustruje to, o czym mówimy i o czym mówi też konwencja. I co wydaje się bardzo takie naturalne, a z drugiej strony jednak budzące też obawy po stronie osób z niepełnosprawnościami.
W Bez Barier dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień po 18:00.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.